między niebem a ziemią.
Dziś 15 sierpnia. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zarazem Matki Boskiej Zielnej, Matki Boskiej Zwycięskiej, a także Święto Wojska Polskiego. Wszystkie te rzeczywistości będą w jakiś sposób obecne w dzisiejszym programie. Między innymi rozmowa z jednym z kapelanów wojskowych, a od jakiegoś czasu ich praca przypada znów na bardzo niespokojne czasy. Będą także zioła, rośliny i Biblia. A maryjnych śladów poszukamy nawet w dalekiej Jordanii. Łukasz Kaśmierczak, zapraszam. Dla nich wojna zaczęła się już z chwilą kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Kapelan z Poznania odprawiał wtedy w ciągu jednego dnia nawet 6 mszy świętych dla naszych pograniczników i żołnierzy. Tak wielkie było zapotrzebowanie, mówi ksiądz podpułkownik Paweł Piątek, proboszcz parafii wojskowo-cywilnej w Poznaniu, pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. W kontekście Święta Wojska Polskiego i obecnej niełatwej sytuacji rozmawiał z nim Jacek Butlewski.
Księdza Pawła Piątka zapytałem między innymi o poznańskie obchody Święta Wojska Polskiego.
Dzień 15 sierpnia łączy w sobie właściwie takie trzy zasadnicze elementy. Pierwszy element dla nas, ludzi wierzących, to ten element kościelny, bowiem jest to uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Drugi element to jest właśnie ten wojskowy, czyli Święto Wojska Polskiego. I ten trzeci, jakby historyczny, który jest upamiętnieniem zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, kiedy to właśnie nasze polskie oddziały odparły atak bolszewickiej nawały szturmującej nie tylko na nasz kraj, ale i na całą Europę. Właśnie mówi się o tej Bitwie Warszawskiej, jest to jedna z największych bitew, 18 w skali historii świata. Również w naszym garnizonie poznańskim uroczystości na placu pod pomnikiem Armii Krajowej, pod patronatem wojewody wielkopolskiego z udziałem sztandarów, kompanii honorowej. Również Muzeum Broni Pancernej przygotowało swoją ekspozycję, taki piknik militarny.
Tegoroczne obchody święta, o czym mówi ksiądz Paweł Piątek, są nieco inne. Także, a może przede wszystkim, ze względu na trwającą od lutego wojnę na Ukrainie.
Panie redaktorze, podczas takich uroczystości jak ta, czyli 15 sierpnia, ale również i 3 maja, czy też Święto Niepodległości, słyszeliśmy często, jak nasz pan prezydent Andrzej Duda powtarzał właśnie takie zdanie, że wolność i pokój nie jest nam dany raz na zawsze, że trzeba się o niego troszczyć, że trzeba być gotowym, aby właśnie tej wolności i pokoju bronić. I jeszcze pół roku temu te słowa może brzmiały trochę jak slogan, ale w lutym tego roku nabrały one zupełnie innego znaczenia. W naszym kościele garnizonowym, ale zresztą jak i we wszystkich kościołach, właśnie rozpoczął się ten modlitewny głos o pokój, bo to się po prostu dzieje za naszą wschodnią granicą. Jeszcze do niedawna, jeżeli się słyszało o wojnie w Iraku, w Afganistanie, gdzie również uczestniczyli nasi żołnierze, to było gdzieś tam daleko od nas, ale ta sytuacja, która trwa prawie już pół roku, ona nabrała te słowa właśnie o tej obronie wolności, że nie jest ona nam dana raz na zawsze, po prostu nabrały zupełnie innego sensu. I myślę, że naszą modlitwą właśnie wspieramy naszych żołnierzy, którzy zawsze są gotowi, bo żołnierze cały czas szkolą się, ćwiczą, podnoszą swoje sprawności, modernizowany jest sprzęt właśnie po to, żeby być gotowym. I to jest właśnie ta charakterystyka służby, być gotowym do obrony naszej ojczyzny.
Warto też powiedzieć o kościele garnizonowym w Poznaniu. Jakie są jego zadania, jaka jest misja księży, kapelanów? Zapytałem o to księdza Pawła Piątka.
Kościół to jest miejsce, to jest budynek, w którym jest sprawowana liturgia. Ale kapelani są również, a przede wszystkim przeznaczeni do tego, aby być z żołnierzem, aby mu towarzyszyć, aby w razie potrzeby być dla niego wsparciem, wsparciem dla jego rodziny i również przygotowywać tych żołnierzy w sposób duchowy, jak i moralny do pełnienia swojej służby. Mamy tutaj właściwie w garnizonie Poznań dwa takie skrzydła. Pierwsze to wojska lądowe, gdzie posługuje ksiądz porucznik Albert i również 31. Baza lotnictwa taktycznego na Krzesinach, gdzie oni realizują różnego rodzaju misje i po prostu również potrzebują też duchowego wsparcia, nie tylko sakramentalnego, ale też i rozmów. My też towarzyszymy niestety w takich smutnych uroczystościach, jak na przykład pogrzeby żołnierzy, gdzie powiem szczerze, że w naszym 31. skrzydle w ostatnim roku już kilku żołnierzy właśnie zmarło w różnych okolicznościach. I wtedy właśnie kapelan jednoczy wszystkich żołnierzy też i przez swoje słowo, dając nadzieję, otuchę, próbując dać to właśnie zrozumienie tej sytuacji. Ze strony naszego wojska jest pełna gotowość, tak? Jesteśmy w stanie gotowości, żeby od razu reagować, ale spójrzmy trochę inaczej. Wydaje mi się, że ta wojna już się zaczęła od problemu, kiedy był wielki napór emigrantów na naszą granicę ze strony Białorusi. I to nasze wojska od razu też wsparły Straż Graniczną i pomagały właśnie utrzymać tutaj właśnie ten podstawowy element naszej służby, czyli bronić to, co jest jakby zawarte w naszej przysiędze wojskowej. Bronić jej niepodległości i granic. I muszę powiedzieć, że również z Poznania nasz właśnie ksiądz kapelan, ksiądz Albert wypełniał tam zadania przez 3 tygodnie. Jeżdżąc na tak zwane słupki, czyli tam, gdzie żołnierze patrolowali granice, wspierali Straż Graniczną, sprawował liturgię. Nawet wtedy, kiedy pojechał właśnie tam do żołnierzy, kiedy pełnili swoją wartę, oczywiście prosili go też o rozmowę. Często ta rozmowa kończyła się właśnie też i sakramentem spowiedzi. W niedzielę odprawiał, mogę powiedzieć, około 6 mszy. Dojeżdżając do poszczególnych obozów, kampów, niejednokrotnie 50 kilometrów. Także to jest właśnie to zadanie kapelana, który jest z żołnierzem. Tak? Na razie, mam nadzieję, będzie tak zawsze, że działamy w czasie pokoju. Nasza posługa wśród żołnierzy w czasach, kiedy są realizowane podstawowe zadania wojska, to są warunki pokojowe, tak? Czyli jest to zwyczajna posługa, bycie przede wszystkim, bycie z nimi. A wiadomo, że jak to mówi łacińskie powiedzenie, si vis pacem, para bellum, czyli jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny, czyli my musimy być po prostu w tej gotowości.
Dziś Matka Boska Zielna, błogosławiąca niebo i ziemię, faunę i florę. W wielu modlitwach czy wspomnieniach nazywana też lilią czy różą. Często właśnie w świecie roślin próbowano znaleźć określenia, które opisywałyby piękno, czystość i niewinność Maryi Panny. W samej Biblii także jest miejsce na zachwyt nad pięknem przyrody. Wiele krzewów czy kwiatów otrzymało dzięki temu symbole, a tym samym stałe miejsce w naszej kulturze. Mówi pisarka Barbara Szczepanowicz, z którą rozmawiała Sandra Soluk.
Maryja jest chyba najbardziej ukwieconą postacią biblijną, chociaż nie ma o tym w samej Biblii, to w modlitwach...
Nie, w Biblii tego nie ma, to jest to, że jest tradycja, co są naleciałości, to nie jest biblijna sprawa.
Ale dużo to mówi o roślinach i o samej Maryi oczywiście, że rośliny są używane do opisania tego największego piękna, za jakie uznawana jest Matka Boska.
Tak, więc to jest prawda. No, ale niemniej to święto jest nazywane Matki Boskiej Zielnej, bo przyroda, kwiaty, to są rzeczy piękne. Także te kwiaty jak najbardziej pasują do Maryi, prawda?
Chyba lilia i róża to są te, które najczęściej są wymieniane.
Raczej się mówi, że fiołek, który jest symbolem pokory. Lilia to jest świętemu Józefowi, jest przypisana. A róże to już jest nasz dodatek. To nie ma nic wspólnego z tamtym klimatem, bo to nie jest kwiat tamtego klimatu i tego obszaru.
A czy Jezus doceniał piękno przyrody?
Tak, może nie wprost nie mówił, się zachwycał, bo właściwie to on był współtwórcą, prawda, tego wszystkiego. Także to musiał być, to był to rodzaj chwalenia się, gdyby chwalił z przyrodę. Człowiek uwrażliwiony na piękno, to musi dostrzegać tą przyrodę, a dostrzegając przyrodę, to dostrzega jego Stwórcę, prawda?
Ale Biblia nas tego uczy, tej miłości?
Przesłaniem Biblii nie ma być uczenie nas miłości przyrody. To jest tak na marginesie, bo przesłaniem jest odkupienie, zbawienie. To jest najważniejsze. Przyroda jest pięknym tłem do tych wszystkich przypowieści Pana Jezusa, prawda? Ta przyroda służy mu do porównań.
Ile w Biblii pojawia się gatunków roślin?
No około 150. No więc można powiedzieć, że Biblia jest książką botaniczną, no bo w niejednej książce botanicznej tyle gatunków nie jest opisanych.
Wygląda na to, że Izrael tamtych czasów był naprawdę bujny.
Na pewno był bardziej niż teraz, bo teraz bardziej pustynny jest, ale właściwie to są pewne miejsca. Galilea jest po prostu taką oazą zieleni i kwiatów. Jak się jedzie do Ziemi Świętej w lutym, czasami już nawet w styczniu, to wtedy można zobaczyć tą kwitnącą pustynię. To też jest fajne.
Przypomina się pani, kiedy to widzi, przypominają się sceny biblijne? Bo one często są tym tłem, jak już pani wspomniała.
Tak, Getsemani, tak, ogród tłem, oliwny, tym tłem,
ogród
tak,
bólu.
Tak,
to
tak,
tam się
tak.
odgrywa przecież ta walka duchowa Chrystusa właśnie tam pośród oliwek. Chociaż z drugiej strony olej jest też symbolem namaszczenia, więc tu mamy taką sprzeczność pewną w symbolice.
Tak, przede wszystkim te rośliny mają głęboką symbolikę. Oliwa to właśnie tak jak pani powiedziała, że to jest namaszczenie, prawda? Ale oliwa też była podstawą życia tamtejszych ludzi. Ta oliwka dostarczała im pożywienia, ale główną symboliką oliwki jest pokój. I jest takim drzewem charakterystycznym dla Ziemi Świętej. Jest to tak drzewo długowieczne. Ta oliwka to też w Izraelu jest symbolem dobrobytu i nie urodzaj właśnie oliwek to była kara Boża. Często też naród izraelski jest porównywany do oliwki, którą trzeba zmiażdżyć, aby dała oliwę. Oliwka jest też symbolem chwały, Bożego błogosławieństwa. Poza tym to był doskonały tłuszcz jadalny o wysokiej wartości odżywczej. Jest stosowany tam w mniejszej kuchni. Oliwka też jest też symbolem Ducha Świętego.
Czyli powiedziałaby pani, że oliwka to jest taka roślina numer jeden, biblijna?
Tak.
A jeśli miałybyśmy wymienić kolejne ważne symbole roślinne z Biblii, to co by pani obok oliwki postawiła?
Nie można powiedzieć najważniejsze, nie? Ale na przykład w Biblii też często występuje figa. Figa była symbolem narodu wybranego, ale też i grzechu. I właściwie figowiec to jest najpopularniejsze drzewo w Biblii. Jedno z najstarszych drzew owocowych na ziemi. W Biblii jest ta figa wymieniona 57 razy. Należała do dóbr ziemi obiecanej.
Osobnym tematem są same rośliny, figa, oliwka, a osobne znaczenie ma też samo drzewo, po prostu.
Tak, tak, tak. Jako drzewo życia, drzewo poznania dobra i zła, które występuje w Biblii. Drzewo, ono łączy niebo z ziemią, prawda? Bo ona korzenie ma w ziemi, a korony sięgają nieba, więc w wielu kulturach drzewo jest symbolem, które łączy niebo z ziemią.
Teraz przenosimy się do Jordanii Północnej. Odwiedzimy m.in. sanktuarium maryjne, w którym stoi figura Matki Bożej. 10 lat temu miał tam miejsce cud. Na twarzy Maryi pojawiły się krople krwi. To miejsce pielgrzymek, chrześcijan z Jordanii, ale także osób, które przyjeżdżają szlakiem Ziemi Świętej. Był tam również nasz reporter Wojciech Chmielewski, który rozmawiał z Aminą Ganem, przewodniczką w Jordanii, mającą polskie korzenie.
Przejeżdżamy do pobliskiej miejscowości Anżara, chrześcijańskiego miejsca pielgrzymek, gdzie Jezus i Jego Matka oraz uczniowie przyszli i odpoczywali w pobliskiej jaskini. Upamiętniono to miejscem kościołem Matki Bożej z Góry. Odwiedzamy to miejsce i rozmawiamy z księdzem Józefem.
Według wierzeń rozumiem, że w tym miejscu Matka Boska z Jezusem się tak schowała i na tę pamiątkę ta figura jest.
Tak, to prawda, został on tutaj przeniesiony właśnie na pamięć tego miejsca, że jak Pan Jezus podróżował z Maryją, zatrzymał się tutaj na jakiś czas. Jak Pan Jezus podróżował po miastach Dekapolu, a miasta Dekapolu znajdują się tutaj, więc tak, już był dorosły.
No i teraz to, co wydarzyło się 12 lat temu, czy często ta Maria ma te krwawe łzy?
Ma'ruf, że Al-Adra tybki, kiedy marrat tybki.
To był jedyny raz, kiedy zostały odnalezione te krwawe łzy na tej właśnie postaci.
Prawdziwe łzy, tak, to nie jest jakaś farba, jakiś pigment.
Oczywiście to było takie niespodziewane dla ludzi tutaj. Ona ogólnie była zamknięta w takim zrobionym ze szkła, chroniącym miejscu, żeby nikt nie mógł dotykać, bo to był prezent, tak, dość drogi dla tego tu kościoła, więc oni byli zdziwieni i później zrobili badania DNA i wyszło, że to jest krew.
A ta figura ile ma lat?
200 lat.
200 lat.
Pięć razy dziennie jest u nas nawoływanie na modlitwę, bo w islamie modlitwa wygląda tak, że modlimy się pięć razy dziennie. I to zależy oczywiście od godzin i od słońca. Więc pierwsza modlitwa jest na wschód słońca, druga modlitwa, jak już jest godzina, powiedzmy, popołudniowa. Później mamy około dwie godziny po południu, czwarta modlitwa, zachód słońca. Piąta, jak już całkowicie słońce zejdzie w linii brzegowej. Więc tutaj chodzi przede wszystkim o słońce. Dlatego to nawoływanie nie jest codziennie o tej samej godzinie. I to się zmienia o minuty. Jak mamy czas zimowy, letni, to się zmienia.
Co to są za słowa teraz na przykład?
Teraz po nawoływaniu pierwszym mamy nawoływanie drugie. Czyli nawoływanie pierwsze to jest takie już nawołanie, że weźcie, wstańcie, chodźcie, zaraz będzie modlitwa, takie przekazanie, regułka brzmi inaczej. I jak już teraz zawoła drugie, no to teraz już będziecie imam. Metrów stąd jest ta biblijna wioska, z której pochodził Eliasz. Ogólnie Eliasz był nazywany Tiszbitą. Czemu? Bo pochodził z Tiszby.
Tą Tiszbę widać.
Tak, dokładnie. To jest stąd 500 metrów stąd. Przed nami pokazuje się Tiszba. Chrześcijanie, nie chcąc zapominać o danym miejscu, które jest związane z prorokiem lub z danym wydarzeniem, budowali na nim kościół. I w tych kościołach zazwyczaj było to w miejscu, Góra Nebo, była to Betania, było to inne, Jerozolima, wszystkie miejsca, które są związane z Starym i z Nowym Testamentem. I żeby nie zapomnieć o tym miejscu, żebyście wy teraz mogli tutaj przyjechać, chrześcijanie się starali, żeby o tym miejscu nie zapomnieć i budowali w nim kościoły. I tutaj, dlatego że Tiszba jest przed nami, to jest ten większy kościół, jest on w kształcie krzyża. W niektórych miejscach możecie zobaczyć mozaiki. Tutaj jakbyśmy zeszli schodami na dół, znajduje się cmentarz dla kapłanów, którzy tutaj opiekowali się tym kościołem. Po tej, po prawej stronie jest chrzcielnica, dość duża, a przy tym drzewku lokalni tutaj ludzie zawiązują swoje życzenia, ale to jest już tak bardziej lokalnie, swoje życzenia do Eliasza przywiązują na tym drzewku.
Kolorowe jakieś takie, tak? To są kokardki?
Kolorowe, białe, liczy się intencje, żeby to było z tym życzeniem.
A to jest bardziej pielgrzymkowo tutaj, takie centrum, czy bardziej takie właśnie archeologiczne?
Pielgrzymkowo. Ażlon. My jesteśmy w Ażlon, a biblijne to miasto, czy miasteczko, to Tiszba, które jest tam.
Bardzo ciekawy widok. Muzułmanki ustawiają się do zdjęcia w pełnym słońcu. To chyba był uśmiech.
W dzisiejszych rozważaniach Ewangelii usłyszymy trzy zachęty od dominikanina ojca Dawida Grześkowiaka.
Szczęść Boże! Pan Bóg stworzył ten wszechświat jako miejsce godne podziwu. Miejsce, które jest piękne, które w jakiś sposób ma odzwierciedlać Jego piękno, Jego niepojęte piękno. Tak jak po dziełach rozpoznajemy pewien styl artysty, tak rozpoznajemy styl Pana Boga po tym właśnie całym wielkim wszechświecie, który stworzył. I w tym wszechświecie jest ta nasza mała planeta Ziemia, na której zmieniają się pory roku i każda pora roku ma jakoś swoją taką charakterystykę, coś, co jest w niej szczególnie pięknego. I wydaje mi się, że lato jest takim czasem pełni, dojrzewania, jest takim czasem też zbierania plonów. I mówię o tym dlatego, że dzisiaj obchodzimy uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która jest nazywane też tradycyjnie Matki Bożej Zielnej. z racji tego, że właśnie jest to czas zbiorów, żniwa, ale na polach też rosną różne zioła, które mają bardzo dobry też wpływ na nasze zdrowie, wywary z różnych ziół. Ja się przyznam, że też jako korzystając z tej tradycji zakonnej, opracowałem swoją własną mieszankę ziół, którą pijam codziennie. Ale też zioła są piękne jako element krajobrazu, są piękne też, kiedy je się uzbiera, mają piękny zapach, można je ususzyć i powiesić w mieszkaniu. I to jest taka moja zachęta, zaproszenie do każdego z was, żeby może wyjść poza dom, wyjechać poza miasto, przejść się na spacer może właśnie polem czy brzegiem łąki, wczuć się w to miejsce, poczuć może łagodny powiew wiatru na twarzy i przede wszystkim ten zapach, łąki, ziół, zachwycić się tym pięknem. I to wszystko to jest oczywiście piękno stworzone, piękno, które jest dziełem Bożym, a dzisiejsze święto nosi też tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i wydaje mi się, że jakoś te dwie rzeczy, dojrzewanie, pełnia i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny mają się jakoś bardzo blisko do siebie, pozostają w relacji. Dlatego, że człowiek też jest Bożym stworzeniem. Stworzeniem, które z jednej strony jest osadzone w tym świecie materialnym, a jednocześnie posiada ten pierwiastek duchowy. Każdy z nas ma duszę nieśmiertelną. I to nam każe myśleć o wiele szerzej, o naszej egzystencji, o tym, po co my jesteśmy, dlaczego istniejemy. I ta uroczystość też dzisiaj nam ma pomóc zobaczyć, chociaż nie do końca dotknąć, bo to są rzeczy nieuchwytne, ale zobaczyć, dokąd my zmierzamy. Bo Maryja w tym swoim pięknie, kiedy jest wzięta do nieba, jakoś reprezentuje całą ludzkość. Ludzkość, która osiąga właśnie pełnię, doskonałość. Że to jest ten moment, kiedy człowiek, czy można powiedzieć właściwie bardziej, te owoce zbawienia stają się dla nas dostępne, że Maryja korzysta z tych owoców zbawienia, które dokonało się w Panu Jezusie, osiąga tą pełnię, do której każdy z nas jest też powołany. Dzisiejsze Słowo Boże też nas prowadzi w tym kierunku. Właśnie to też druga moja zachęta dzisiaj, żeby wyjść od tego piękna stworzenia, od tego piękna też, które każdy z nas w sobie nosi, jako dziecko stworzone na obraz Boży, żeby wyjść też w stronę tego piękna niestworzonego, tego, którego źródłem jest sam Pan Bóg, które w nas złożył i które nam obiecał. Pierwsze czytanie, które dzisiaj usłyszymy, czy usłyszeliśmy w kościele z Księgi Apokalipsy świętego Jana, to jest czytanie, wizja właśnie niebiańska, wizja też bardzo symboliczna i to pierwsze zdanie, które nam mówi, że świątynia Boga w niebie się otwarła, to jest ten moment, który wysłużył nam Pan Jezus przez swoje życie, przez swoją śmierć, przez zmartwychwstanie. Przyszedł właśnie po to, aby nas zbawić, czyli między innymi po co? Po to, żeby otworzyć nam niebo. Żeby świątynia, która została zamknięta po grzechu pierworodnym, wejście do raju, do ogrodu rajskiego wtedy, teraz nazywamy to miejsce świątynią, bo to jest miejsce święte, gdzie przebywa Bóg i w to miejsce święte my też mamy wejść. Świątynia się otwiera, nie jest zamknięta, jest dostępna, otwarta i tam w tej świątyni widzimy ten tajemniczy obraz, że jest tam niewiasta obleczona w słońce, a pod jej stopami wieniec z gwiazd 12. I pierwsze nasze skojarzenia oczywiście bardzo poprawnie biegną w stronę Maryi, która właśnie jest też tak przedstawiana w ten sposób. Chociażby znany wizerunek też Matki Bożej z Guadalupe tak wygląda, jest jakby obrazem tej wizji, ale też od początku interpretujemy tę niewiastę, oblubienicę Baranka, jako tę, która jest kościołem, znakiem kościoła, całego kościoła. Kościoła, który jest miejscem zbawienia, który jest piękny, który jest Boży i który jest, można powiedzieć, w jakimś sensie w samym środku świątyni Boga, bo Bóg w nim mieszka. Cały Kościół jest jakby zanurzony w Bogu. Kościół jako wspólnota wierzących, jako wspólnota ochrzczonych, tych, którzy wyznają imię Pana Jezusa. W dalszej części tego czytania czytamy, że teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie naszego Boga. To są bardzo takie ważne słowa, wydaje mi się, zbawienie, które możemy też tłumaczyć czy rozumieć jako uzdrowienie, uleczenie, uleczenie naszego zranionego człowieczeństwa, zranionego przez zło, grzech. Ten grzech i to zło zostało pokonane przez samego Jezusa i też objawiła się potęga, bo skutkiem grzechu była śmierć, a potęgą zbawienia, które dokonało się w Chrystusie, Jego potęgą, boską potęgą, śmierć została pokonana. Śmierć nie może nam już zaszkodzić. i królowanie. Królowanie, czyli panowanie, że wszystko jest poddane Jemu. Nie tylko nasza śmierć, ale my wszyscy jesteśmy Mu poddani i to królowanie oznacza, że panuje dobro, że zła już nie ma. I to jest oczywiście wizja przyszłości, ale to zbawienie, potęga i królowanie nieustannie dokonuje się w naszych sercach, w pewnym stopniu, aż dojdziemy właśnie do tej świątyni Boga, która się nam otworzy w momencie naszej śmierci. Staniemy przed Bogiem, ale cały czas możemy uczestniczyć w tym zbawieniu, potędze i królowaniu naszego Boga. I adekwatną odpowiedź wobec tak wielkich darów, tak wspaniałych, w ogóle zachęcam do tego, żeby się tym zachwycić, że Bóg uczynił nam wielkie rzeczy i w ten sposób już wyprzedziłem trochę to, co chcę teraz powiedzieć, bo Ewangelia nam przedstawia scenę nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję, która tam właśnie wyśpiewuje ten hymn uwielbienia, znaną pieśń Magnificat, wielbi dusza moja Pana. Właśnie za co? Za to, że mi uczynił wielkie rzeczy i za to, że wszystkim ludziom uczynił wielkie rzeczy, dokonując dzieła zbawienia, jak obiecał od samego początku Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Cała historia zbawienia zawarta w tej pieśni i to jest moja ostatnia już zachęta na dzisiaj, żeby może znaleźć właśnie ten hymn, zajrzeć do tej dzisiejszej Ewangelii, spojrzeć też na swoje życie, ile w nim było dobra, ile też trudnych momentów i za to wszystko Bogu podziękować, bo to, co było dobre, zostanie jeszcze bardziej udoskonalone w niebie, a to, co było trudne, co było cierpieniem, będzie jaśniejące chwałą Bożą. I warto się tym ucieszyć i wzbudzić sobie tą nadzieję tych rzeczy przyszłych, które na nas czekają, które dzisiejsze święto nam właśnie chce pokazać. Abyśmy mieli w sobie nadzieję i też dużą wdzięczność za wielkie rzeczy, które Pan nam czyni każdego dnia. Dobrej niedzieli, pamiętajcie o spacerze, o zachwycie tym pięknem, stworzonym, jak i tym niestworzonym, które każdy z nas nosi w sobie. Z Bogiem.
A zatem po wypoczynku i po obiedni siście zachęcamy Państwa do wyjścia z domu, aby rzeczywiście poczuć łagodny powiew wiatru, zapach łąki, ziół czy siana. Niech to będzie takie właśnie świąteczne, sensualne popołudnie. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.